przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Wiem, że gdybym jako chłopak w odpowiednim wieku znalazł się w 1944 roku w Warszawie, to z całą pewnością byłbym wstąpił do Armii Krajowej. Nie potrafię powiedzieć, czy miałbym dość siły psychicznej i fizycznej, aby przejść próbę ogniową, ale przy mojej atletycznej budowie i naturze skłonnej do rywalizacji byłbym dobry w przedzieraniu się przez ruiny i polowaniu na Niemców. Wyznawał we wstępie do polskiego wydania książki Powstanie 44 jej autor. Brytyjski historyk Norman Davies. Po 20 latach od wydania publikacji wydawnictwo Znak wznowiło książkę w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O powstaniu okiem Normana Daviesa porozmawiamy w historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Jeżeli bohaterstwo śmierci jest do zupełności cnót narodowych potrzebnym, to je już posiadamy. Bez gorących porywów, bez pragnienia walki i ofiar, bez szalonej nawet miłości i odwagi w tak tragicznych i rozpaczliwych warunkach, życie zachowanym ani sprawiedliwość obronioną być nie może. Powstanie od początku budziło ogromne emocje, ale przytoczone dwie różne opinie autorstwa krytyka politycznego Aleksandra Świętochowskiego i pisarki Elizy Orzeszkowej dotyczą oceny powstania, ale styczniowego. A przecież doskonale pasują także do dyskusji, która rozpoczęła się zaraz po lub jeszcze w trakcie powstania, które wybuchło w Warszawie 80 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku. Od tamtego czasu aż do dziś nie tylko historycy, publicyści czy politycy spierają się o racje za i przeciw. Jedni mówią o konieczności, inni o obłędzie. Dyskusja o powstaniu wciąż trwa. 20 lat temu swoją książkę o powstaniu, o tym, jak go widzi i rozumie z perspektywy czasu, ale też z oddali, napisał brytyjski historyk Norman Davies, Powstanie 44. Moim celem była nie tyle polemika z istniejącymi interpretacjami, ile stworzenie spójnej opowieści. Chciałem po prostu opowiedzieć tę historię, tak jak ją widzę, pisze historyk we wstępie książki do polskiego wydania. Jej wznowienie ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak. A w studiu, proszę Państwa, nasz gość, autor książki, profesor Norman Davies. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak to powstanie, w którym, jak sam wyznał pan, gdyby był w tym czasie w Warszawie, z pewnością wziąłby udział, widzi Brytyjczyk? I czy po 20 latach od napisania książki nadal towarzyszy panu ten, jak pan pisze, bezkrytyczny podziw dla młodych mężczyzn i kobiet z podziemnej Armii Krajowej, która stanęła przeciw regularnym siłom zbrojnym III Rzeszy?
No to moje poglądy są te same, jak było, ale widzę, że w Polsce dalej te różnice trwają za i przeciw, albo bohaterstwo, albo klęska i nawet zdrada, zbrodnie i tak dalej padają słowa. Ja zawsze próbowałem wyjść z tego obrazu, mówiąc wyłącznie o walkach w samej Warszawie, bo ten sektor frontu był tylko małą częścią ogromnej operacji wojskowej. Na wschodzie brzegu Wisły 3 miliony żołnierzy sowieckich. Po stronie Niemców 2 miliony. I w samej Warszawie te 30 tysięcy młodych, niećwiczonych amatorów czy ochotników i tak dalej. I niestety Polacy to widzą prawie jak mecz futbolu między Polakami i Niemcami. I to jest tak oczywiste, że wojska po każdej stronie były tak nierówne, że lepiej by było, że ta walka nie miała miejsca, bo w zasadzie Polacy nie mieli zawodników, nie mieli drużyny do meczu. I co dla mnie jest ważne, zrozumieć, co alianci próbowali organizować. I to była współpraca, pierwszy raz współpraca między mocarstwami Zachodu z mocarstwem wschodnim, czyli Armia Czerwona. Pierwszy raz, że Sowieci zbliżali się do kraju, który był aliantem Zachodu. Przecież rząd polski był w Londynie. I to polski rząd, nie AK, który dał rozkaz na rozpoczęcie powstania. To miała być operacja międzyaliańska, gdzie ta mała grupa powstańców miała bardzo ograniczoną rolę. Można ocenić wojskową akcję wyłącznie według celów akcji. I rozkaz był bardzo jasny. Trzymać Warszawy, czyli centrum Warszawy, przez 6 dni. Tyle. I AK wypełniło te rozkazy nie tylko w pełni, 10 razy. Oni wytrzymali 63 dni, czekając na to, co nigdy nie przyszło, czyli pomóc aliantów. Prawie nie. Więc zdaje mi się, historyk ma obowiązek patrzeć przede wszystkim, dlaczego alianci nie potrafili współpracować i na tym sektorze frontu. Bo ogólnie biorąc, w 1943 roku mocarstwa aliańskie mieli przewagę. Niemcy cofali na każdym froncie. No, Amerykanie, Brytyjczycy już byli we Francji, po Normandii, byli we Włoszech, to jesteśmy po Monte Cassino. Rosjanie mieli te ogromne operacje na wschodnim froncie. Niemcy byli w trudnej sytuacji. I wszyscy oczekiwali, że będzie powstanie w Warszawie. Nawet marszałkowie sowieccy przygotowali się do ofensywy przez Wisłę do Warszawy.
Ten marszałek sowiecki, chodzi o Rokossowskiego, prawda? Który rzeczywiście podobno miał zamiar jednak w pogoni za Niemcami w tym takim marszu pełnym zwycięstw, że jednak chciał tych Niemców zaatakować. Ale pisze pan w swojej książce tak. Powstanie warszawskie można właściwie ocenić tylko w kontekście sojuszu aliantów. I dodaje pan, nikt z uczestników wydarzeń nie był bez winy, ale również polscy przywódcy powstania mieli słuszne powody do podejmowania wielu swoich kontrowersyjnych działań, a lwiej części ignorancji, niekompetencji i złej woli należy szukać gdzie indziej. Gdzie należy szukać?
Przede wszystkim na wschodzie, ale nie tylko. Rząd polski, wojsko polskie było na utrzymanie Wielkiej Brytanii. I wszyscy przyjęli, że każdy kraj aliański ma wygrać swoją rolę. Też był rząd francuski, de Gaulle był w Londynie, nie? I opór francuski walczyło, tylko Brytyjczycy, Amerykanie lądowali, od razu resistance, powstańcy francuscy walczyli. To było przyjęte, że wszystko muszą walczyć. I pytanie do tych krytyków jest, co by było, jeśli Armia Krajowa nie walczyła? Wtedy Polacy by narzekali, że Rosjanie przyjęli Warszawę bez problemu, albo że Warszawa była zniszczona przez walki frontowe. Trzeba pamiętać, że Mińsk białoruski był kompletnie zniszczony. 40 tysięcy cywilów zabity w bitwie 6 tygodni przed powstaniem warszawskim w walce frontowej między Niemcami i Sowietami. I Bułka Mrozki, jego sztab, miała to w oczach. Jeśli nic nie robimy, Warszawa będzie zniszczona i tysiące cywilów będą umierać.
Pan rzuca takie mocne oskarżenie w swojej książce. Tragedia powstania warszawskiego była skutkiem ogólnego załamania w łonie Wielkiego Sojuszu.
Tak jest. Więc ogólna sytuacja. Były trzy mocarstwa aliańskie. Amerykanie, Brytyjczycy na zachodzie, Sowieci na wschodzie. Zachodnie mocarstwo mieli lotnictwo. Potężne lotnictwo dla pomocy powstania, a gdzie indziej. To nie było wojsk lądowych zachodnich w Polsce, ale lotnictwo było. Natomiast Armia Czerwona miała ogromną przewagę liczebną. Stalin nie liczył ili. On stracił 3-4 razy więcej żołnierzy niż Niemcy, ale to było dla niego bez znaczenia. I w Londynie oczekiwali, że wybuchnie powstanie. Przecież moskiewskie radio głosili wcześniej, że proletariat warszawski powstańczy. Kiedy wybuchnie, Armia Czerwona przejdzie przez rzekę i pomoże lotnictwu zachodnie. Zamiast tego Rosjanie strzelali na nasze samoloty. nie tylko, że nie pozwoli lądować po drugiej stronie frontu, oni strzelali na nasze. Kompletnie nie wiadomo, co się dzieje. I Brytyjczycy, Amerykanie byli kompletnie nieprzygotowani. Nie wiedzieli, co... To był brak koordynacji, bez wiedzy, jak mogło być sytuacji w Warszawie.
Ale czy to nie było też tak, że Churchill też niespecjalnie razem z Rooseveltem naciskali jednak na Stalina?
Jeden wątek tej braku koordynacji był słaba dyplomacja. Trzeba pamiętać, że Zachód był słabszy od Sowietów. I no, Rokossowski między innymi miał ogromny zwycięstwa na wschodnim froncie. W czasie, kiedy alianci zachodni mieli kłopoty w Normandii, oni siedzieli miesiąc na plażach w Normandii i we Włoszech bardzo powoli poszli do przodu. I Zachód wiedział, że koniecznie jest pomóc od wschodu, więc oni dyplomatycznie bardzo słabo, nawet może powiedzieć, no świnie, jak biedny premier Polski Mikołajczyk, zachęcony przez Roosevelta, pójdź do Stalina, do mojego przyjaciela Stalina, powiedział Roosevelta, i zgadnij z nim, co ma być. Mikołajczyk lecił do Moskwy późno, i oczekiwał słusznie, że ambasadorowie brytyjskie i Amerykanie pójdzie z nim do Stalina, żeby pomóc poparcie Zachodu, nie? Ci ambasadorowie nie poszli z nim, dlatego że Mikołajczyk odmówił przyznać, że Katyń jest zbrodnią
niemiecką.
I on był kompletnie na lodzie, zdradzony przez swoich aliantów, poszli do Stalina. Stalin widzi, że polski premier nie ma poparcia aliantów zachodnich. Czyli Stalin wiedział, że on ma jakby wolną rękę. I to był kapitalny błąd, więcej niż błąd.
Rzeczywiście, tak jak pan profesor mówi, Roosevelt zachęcał Mikołajczyka, żeby leciał do Moskwy i uzgadniał i podpisywał jakieś układy ze Stalinem w sprawie pomocy dla ewentualnego powstania, które miałoby wybuchnąć. I teraz tak, Mikołajczyk wylatuje z Londynu 25 sierpnia, ale on, żeby dostać się do Moskwy, jedzie przez Bliski Wschód, Teheran. I on ląduje dopiero w Moskwie 30 lipca, to jest bardzo ważne. Tymczasem oczywiście Stalin doskonale wie, że Mikołajczyk leci już do niego. I co robi? Nakazuje jak gdyby zainstalowanie już takie fizyczne tego powołanego przez siebie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, tego quasi polskiego rządu, zainstalowanie fizyczne już w Lublinie. I to, że mówi się, że on powstał 21-22 lipca, to oczywiście powstał w Moskwie. Natomiast w Lublinie ten rząd pojawia się dopiero 27, a niektórzy historycy uważają, że nawet 28 lipca. Więc podaję te daty, bo chodzi o to, jaka była sytuacja właśnie, jak ona się przedstawiała w datach. 30 lipca Mikołajczyk ląduje w Moskwie. Dwa dni później, 1 sierpnia, wybucha powstanie. Mikołajczyk nie spotyka się przecież od razu, panie profesorze, ze Stalinem. On najpierw spotyka się z Mołotowem.
To trwa, właśnie. Te rozmowy trwało. Powiedział na to, nikt był w stanie przewidzieć, jak polityka skończy. Już był ten komitet w Lublinie, ten lubelski komunistyczna organizacja, która nie miała znaczenia w Warszawie. Był Komorowski, dobrze wiedział, że jest ten komitet. Bardzo dobrze wie, że Sowieci popierają tych. I oczekiwał. Był Komorowski, poszedł do żony, który był w ukryciu w Warszawie, że jutro będzie powstanie. I żona pyta, a gdzie ty będziesz za tydzień? I on powiedział, w więzieniu sowieckim. On dobrze wiedział. Tylko Warszawa miała być zajęta przez Rosjan bez straty cywilów. To było ważne. I problem polityczny, jaki będzie rząd polski po wojnie, to była sprawa między wielkimi przez Churchill, Roosevelt i Stalin, którzy jeszcze nie o tym nigdy nie rozmawiali. Wszystko było otwarte. I to absolutnie nie było związane z jakimś głupie decyzje lądowe powstania. Powstania była wywołane przez sytuację na froncie.
Krytycy podjęcia decyzji o wybuchu powstania przytaczają właśnie te informacje, że Burkomorowski, a także inni przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego jakby wiedzieli, jak zachowują się Sowieci wobec Armii Krajowej. Pamiętajmy, jesteśmy już po operacji Ostra Brama. Jesteśmy również po burzy na Wołyniu. 25 lipca dochodzi właściwie do otoczenia przez wojska sowieckie 27 Dywizji Wołyńskiej Piechoty, no największego zgrupowania przecież żołnierzy Armii Krajowej na terenach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Zostają otoczeni przez Sowietów, no ci, którzy przeżyli po walkach. Generał Wilk, pseudonim Wilk oczywiście, zostaje aresztowany 17 lipca. Te informacje przedostają się, ale też docierają do Komendy Głównej AK informacje płynące ze wschodu, że na przykład w momencie trwania operacji Ostra Brama, czyli zajmowania Wilna, że jest współpraca między oddziałami Armii Krajowej a oddziałami Armii Czerwonej. Podobnie na Wołyniu, tam była współpraca i takie meldunki dochodzą oczywiście do Komendy Głównej. Mało tego, tego typu entuzjastyczne do pewnego stopnia oczywiście meldunki zostają wysyłane z Komendy Głównej AK do rządu londyńskiego. Więc ta informacja na temat, co się tak naprawdę dzieje, ona niby jest, ale jest niepełna, jest też przez wielu ludzi blokowana na różnym szczeblu, nie tylko w Warszawie, także potem w Londynie. Tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale swoją rolę odegrał generał Tatar, w tym między innymi, o którym też pan pisze w swojej książce. Tak czy inaczej, wydaje się, że Burkomorowski, czy w ogóle przywódcy Polski Podziemnej, podejmując decyzję o powstaniu, liczyli na to, że Sowieci będą się jednak zachowywać już na tych terenach, no Warszawa, rdzennie polskich, prawda, za Bugiem, że będą zachowywać się jednak wobec Armii Krajowej inaczej niż zachowywali się wobec żołnierzy Armii Krajowej na wschodzie.
To znaczy nikt nie wiedział.
I dodajmy jeszcze, jaka była atmosfera. Pamiętajmy, że komendant Warszawy obwieszczenie zamieszcza apele do warszawiaków, że w 1920 roku stanęli przeciwko, czy zatrzymali bolszewików, że teraz czas, żeby zatrzymać razem z nimi też bolszewików. W związku z tym wzywa się 100 tysięcy polskich mężczyzn i kobiet do budowania rowów. Ale na końcu tego obwieszczenia dodaje, że ci, którzy się nie stawią, będą ukarani. Polacy nie idą. Cywile warszawscy nie idą. To, co już pan wspomniał. Szaleje radiostacja Kościuszko. To jest ta sowiecka radiostacja, która wzywa wprost Polacy do broni.
Tylko, że wtedy, bo Rokossowski napisał swój pamięć, on oczekiwał, że będzie rozkaz na Warszawę. Rokossowski miał siostry w Warszawie. On chciał tam być. I razem z Żółkowym przygotowali plan, który dopiero pod końcem drugiego tygodnia powstania Stalin zatrzymał. I za mało o tym mówi Stalin tajemnicie. Chyba sam nie wiedział, co ma robić. Tylko my wiemy, że 15 sierpnia on dał rozkaz Armii Czerwonej nie awansować na Warszawę, tylko jechać na Bałkany. To była taka strategiczna decyzja, bardzo ważna. I wtedy właśnie szanse na powstanie zaczęli być mniejsze, bo bez pomocy Armii Czerwonej to oczywiście, że 30 tysięcy na początku nie mieli szansy wygrać, tylko że oni wykonali swoje rozkazy, swój obowiązek. To samo można, Brytyjczycy rozmawiali z Mikołajciem wcześniej, obiecali, ci dali do zrozumienia, że będzie jakby osobna flota lotnicza do pomocy. Tego nie nigdy się trzeba było improwizować, pomóc lotniczy z Włoch. Tylko, że trzeba patrzeć na cały kontekst. Do tego momentu zachodni front był wyłącznie w rękach Brytyjczyków i Amerykanie. Stalin absolutnie nie wtrącał. Z drugiej strony wschodni front był całkowicie w rękach Stalina. Zachód nie wtrącał i ta sytuacja w Warszawie był pierwszy raz, że kraj związany z Zachodem jest zagrożony przez Armię Czerwoną. Nikt nie wiedział, co będzie. Stalin nie był przygotowany, no, Roosevelt nie był, Brytyjczycy nie wiedzieli i Armia Krajowa też nie wiedzieli, co będzie. Na przykład Mikołaki oczekował pomóc od ambasadorów zachodnich. Nie dostał. Nie wiedział, jaka będzie polityka sowiecką. Dobrze wiedzieli, że w Lwowie na przykład. Armia Krajowa wyzwoliła Lwowa przed Armią Czerwona. Dwa dni później NKWD przyjdzie i aresztuje wszystkich AK-owców. We Lwowie to było wcześniej. Ale to wiadomo. Tylko, tak jak pani powiedziała, nie wiadomo, czy w Warszawie będzie podobny jak we Lwowie, czy na Wilnie, bo to wszyscy chyba wiedzieli, że bolszewicy mają pretensje do tych ziem, tych kresów wschodnich. Ale ci będą zachować podobnie w Polsce, w Warszawie, gdzie przecież Stalin przyznał, że będzie państwo polskie. To był duży taki zmiana. 3 lata wcześniej Stalin absolutnie nie mówił o żadnym państwie. On razem z Hitlerem załatwił zagładę państwa polskiego. Więc wszystko było do załatwienia, tylko że źle załatwione. Brak koordynacji i to było tyle więcej faktorów w grę.
No tak, bo oczywiście dla tej trójki wielkich graczy Polska była ważnym sojusznikiem, ale nie takim, że można było się przeciwstawić Stalinowi. Tak właściwie przecież Roosevelt i Churchill liczyli na to, że Stalin, mając potencjał i mając siłę, że odciągnie oczywiście Niemców od frontu zachodniego i że im łatwiej pójdzie na tym froncie zachodnim. I myślę, że też trzeba o tym pamiętać. Pan już o tym wspomniał, panie profesorze, na początku, że tym aliantom jednak tak w tym 44 roku od początku niespecjalnie szło. No, pamiętajmy też, jak długo trwa przełamanie linii Gotha, no, która się zaczęła od lądowania, prawda, na Półwyspie Apenińskim. Monte Cassino, no, symbolicznie zostaje zdobyte przecież w maju, ale potem trwają...
Po 4 miesiącach walki.
Potem jest cała ta ofensywa, w której biorą udział też Polacy, drugi korpus, płacąc ogromną daninę krwi, równie wielką jak pod Monte Cassino. Myślę tutaj o działaniach przy wyzwoleniu Ancony, prawda? Tak. To jest przecież lipiec 44 roku. Działania w Normandii to też przecież czerwiec. No, nie idzie to wszystko tak szybko. Tymczasem Sowieci w momencie, kiedy w styczniu 44 roku armia sowiecka przekracza dawne granice II RP, prawda? Idzie jak burza i zatrzymuje się na Wiśle, prawda? Więc oczywiście mieli prawo przywódcy Polski podziemnej domniemywać, że no jednak jakieś tu współdziałanie z tymi Sowietami, bo to, że alianci zachodni niespecjalnie im pomogą, no to przecież mieli informację, pamiętajmy jednak, Jan Nowak dotarł do Warszawy i mówił, alianci nie pomogą.
Oni mieli tylko lotnictwo, ale w czasie II wojny światowej był taki zwyczaj, moim zdaniem niedobry zwyczaj, że tylko wielcy mocarstwa decydują. Inni alianci, Holandia, Francja, Norwegia. Przecież było 12 rządów w Londynie. Oni nie byli na tym głównym stole. Polacy nie byli, ale też Francuzi. De Gaulle tak zwariował, że on był wykluczony, bo on był jakby mniejszy partner. I wielcy, Churchill, Roosevelt, Stalin, czekał na pierwsze spotkanie. To był pierwszy w Teheranie. Ale o tych sprawach polskich to było dopiero w Jalcie. Oni wszyscy czekali, że wtedy będzie decyzja o losy Polski, nie na myślu.
Ale sugestie co do granic i co do chęci Sowietów, jak ta granica ma wyglądać, to oczywiście były wcześniej. Ale żeby nie było...
Nie było, nie było. Polacy tak mówią. Churchill i rząd brytyjski przygotował plany o granicy polsko-sowieckiej do końca 1944 roku. Bo nie było decyzji. Dopiero w Jalcie, to 1945. I w każdy wariant mapy brytyjskiej Lwów był po polskiej stronie. Nie wyszło, ale nie było decyzji. Próbuję jakby tłumaczyć, że wszyscy walczyli niepewności. i nie może potępić tych walczących za to.
Ale nie zmienia to faktu, że błędy pojawiały się nie tylko po stronie aliantów, ale też błędy po stronie polskiej oczywiście też były i nie będziemy tutaj wybielać ani jednej, ani drugiej strony. Chociaż warto pamiętać o całej tej otoczce i o całej tej sytuacji geopolitycznej i całej tej sytuacji właśnie latem 1944 roku, bo to jest bardzo ważne, o czym mówimy, bo czasami się mówi o tym powstaniu jakby tak w oderwaniu od tego, co się działo na zachodzie, co się działo na wschodzie, jakie były przepływy informacji, jaka była koordynacja albo jaki był brak koordynacji działań między aliantami. O tym zapominamy. Jednak błędy przywódcy popełnili. O czym mogli wiedzieć, a nie do końca wzięli pod uwagę.
No to...
Ja wiem, mamy mało czasu.
Spis jest długi, ale na przykład rząd polski w Londynie był bardzo podzielony. I oni miesiąc debatowali między sobą, czy będzie powstanie, czy nie. Praktycznie nie mogli odmówić, bo oni byli na utrzymanie brytyjskiej. Nie? Odmowa, że nie będziemy walczyć, to byłoby fatalne. Oni między sobą byli bardzo podzieleni. Wiemy, że Sosnkowski był przeciw, taki główny wojskowy. Anders był przeciw. Mikołajczyk musiał sam jako premier dać ten głos decydujący bardzo późno. Tak jak pani powiedziała, ta decyzja w Londynie była tak późno, że premier Polski przybył do Moskwy kilka godzin przed powstaniem. Oczywiście to miał fatalne konsekwencje, ale nie z złej woli. Każda strona miała rację ale praktycznie polski premier w tych sytuacji nie mógł odmówić. Nie mógł. On dostał ogromną sumę dolarów od Roosevelta. Nie? Przyjął pieniądze, czy on był wtedy, przepraszam, nie będziemy walczyć. Praktycznie to było niemożliwe.
Niewiadomą była oczywiście decyzja Stalina, ale mówiąc o błędach też przywódców Polski podziemnej, nie mam na myśli tylko błędów ludzi związanych z polskim rządem na uchodźstwie, prawda, w Londynie, bo to oczywiście te tarcia polityczne i te niesnaski, które były w czasie wojny między politykami i te walki frakcyjne były i one osłabiały generalnie Polaków. Wielu było, tak jak Sosnkowski, czy jak Anders, przeciwnych wybuchowi powstania, ale przecież Polacy liczyli na to, że po to powstała pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Stanisława Sosabowskiego, że ta brygada zostanie jednak zrzucona w desancie na
Polskę. To był ćwiczony, żeby do Warszawy.
Właśnie. Tymczasem Brytyjczycy powiedzieli nie.
Oni byli używani później, ale Brytyjczycy nie mieli tego sprzętu, żeby wysłać do Warszawy.
No więc tu jest też problem logistyczny, prawda?
Tak.
No bo jak przewieźć żołnierzy, prawda? Jak dokonać desantu, skoro nie bardzo jest skąd wylecieć? Te wszystkie loty, które odbywały się z pomocą nad Warszawę, one były z Brindisi we Włoszech. Ale z Brindisi lot był długi i to jeszcze nad krajami przecież okupowanymi przez Niemców. Więc poza tym, to co pan profesor powiedział, miała być specjalna eskadra stworzona właśnie do tej pomocy.
W tym celu.
Nie została, bo przecież ci, którzy latali z Brindisi z pomocą dla Polski, to byli głównie ochotnicy. Że oni dobrowolnie lecieli, prawda?
No, to byli improwizacja. Tam
i to była improwizacja.
Dużo Australijczyków z południa Afryki, Hindusów. Rozmawiam w Australii z załogiem, który leciał na Warszawę. I oni tak powiedzieli, że mieli rozkazy lecieć do Warszawy po linii wschodniej, to znaczy nad Jugosławią i wtedy na terytoria zajęte przez Sowietów, żeby nie lecieć nad III Rzeszą. Ale co? Przed Warszawą oni są zastrzeleni przez Armię Czerwoną. Ekipa Australijczyków głosowali, którędy mamy wrócić. Jeśli przeżyjemy Warszawę, czy mamy wrócić według rozkazy wschodnią drogą, czy nad III Rzeszą. I głosowali za powrót nad Niemcami i przeżyli. Więc to pokazuje, jak wszyscy byli w niepewności. Straszne. Mhm.
Powstanie wybucha 1 sierpnia. Właśnie wybitny polski mąż stanu, dyplomata, książę Adam Jerzy Czartoryski pisał tak. W polityce należy cenić wartość czasu i umieć chwytać okoliczności. Teraz, czy przywódcy państwa podziemnego, wybierając 1 sierpnia, rzeczywiście dobrze ocenili czas i dobrze ocenili okoliczności, że to jest właśnie ten moment?
Ja myślę, że dobrze ocenili moment. Oczywiście to był problem, że w momencie, jak pierwsze czołgi sowieckie się zjawiają, będzie kontrofensywa niemiecka. I tak było. I zaraz po powstaniu, chyba drugiego dnia, brygada pancerna, dywizje pancerne niemieckie przekraczają Wisły i przez 3 tygodnie Rokossowski jest, jak się mówi,
spychany.
Tak. Tylko, że to nie ma znaczenia na powstanie. AK wytrwała 63 dni i ta kontrofensywa niemiecka nie miała znaczenia dla powstania. Ale jak pani mówiła, jak ocenić sytuację. Nikt nie wiedział, jaka będzie polityka Stalina, jak jego wojska są na linii Wisły. Marszałkowie, Żółkow, Rokossowski, oczekiwali, że pójdą dalej. Zrobili plan. Teraz wiemy, że Stalin nie dał rozkaz na Warszawę, tylko na Bałkany. Ja byłem w Moskwie, próbowałem dotrzeć do archiwa, absolutnie zamknięte. Nawet w czasie, kiedy dali mi dokumenty z NKWD, też bardzo ciekawy, NKWD też nie miał pojęcia, co się dzieje w Warszawie. NKWD dostał informacje od komunistów, kompletnie fałszywy, że Armia Krajowa jest mała formacja i tak dalej. Ale NKWD wierzyło, że Brytyjczycy są w Warszawie. Oni nie mogli zrozumieć, jak Armia Krajowa może tak walczyć bez takich profesjonalnych poparcia. I oni szukali Brytyjczyków w Warszawie. Nie było. Ale to pokazuje, jaka konfuzja. I nikt nie tłumaczył, moim zdaniem, dlaczego Stalin wybrał tą operację na Bałkany wtedy i nie poparcie powstaniu. Ja nie doszedłem do dokumentów. Nie słyszę, że inni mogli pójść do tych prezydium sowieckich, gdzie te dokumenty są. I moim zdaniem Stalin dostał sygnał, to sierpień 1944, że zachodni front posuwa się strasznie powolny. Natomiast wschodni front posuwa się, jak pani powiedziała, bardzo błyskawicznie. Czyli Stalin zrozumiał, że on ma kilka miesięcy spokoju, kiedy ma wolną rękę na Bałkanach. I oczywiście, jak zachodni lanci poszli od Normandii do Renu, w tym czasie Armia Czerwona zajęła chyba 6 albo 7 krajów europejskich. Rumunia, Bułgaria, Węgry, część Jugosławii i tak dalej. I to nic wspólnego z powstaniem. Tylko to była kluczowa decyzja Stalina, który została powstania w kłopotach.
No, można powiedzieć tak. Nie po to Stalin torpedował pomysły Brytyjczyków, żeby atakować Europę nie od Normandii, tylko właśnie od Bałkanów, żeby potem, jeśli nadarzyła się sprzyjająca okoliczność, nie wykorzystać tego, by zająć Bałkany. Jednak punkt strategiczny. No, myślał, można powiedzieć, Stalin globalnie, a nie lokalnie, a my jesteśmy ofiarą tego globalnego myślenia Stalina. Ale jeszcze jedno, bo to, co pan profesor mówi, że właściwie nie bardzo było wiadomo, jak Stalin zadecyduje pomóc tej Warszawie, nie pomóc, zająć tę Warszawę, czy nie zająć. Oczywiście w tym momencie, kiedy trwało powstanie, to o tym wahaniu świadczy chyba to, że jednak Rokossowski zgodził się dać zgodę Berlingowi na udział żołnierzy pierwszej armii Berlinga.
Nie przeszkadzał, tak.
Nie przeszkadzał.
Na właśnie...
Powiedzmy, nie przeszkadzał, tak, na waszą odpowiedzialność. No i jednak ileś tych żołnierzy próbowało się przedostać. No, też jest, powiedzmy, powiedziałabym, taki bardzo dramatyczny wątek tego powstania, bo przecież zginęło tam około chyba 2000 berlingowców, trochę może więcej tych berlingowców, którzy poszli pomagać Warszawie, którzy nie mogli stać na tej Pradze i patrząc, jak miasto się wykrwawia, bo przecież nielicznym udawało się jednak przepłynąć te Wisłę, chociaż byli wystrzeliwani, można powiedzieć, jak kaczki przez Niemców, ale była ta zgoda, ale tylko do pewnego oczywiście momentu. Potem pamiętajmy jeszcze 14-15 sierpnia, ten dramatyczny apel Bora Komorowskiego do oddziałów Armii Krajowej. Wezwanie, żeby wszystkie oddziały, które mają broń, żeby szły na Warszawę, żeby szły na pomoc Warszawie. No to się nie udało, bo to się nie mogło udać, bo te oddziały, które się nagle ujawniły...
To już były desperacje.
One były zatrzymywane po drodze z jednej strony przez Niemców na terenach, które były jeszcze pod okupacją niemiecką, a z drugiej strony były zatrzymywane przez Sowietów na tych terenach, na których już Sowieci byli. To była sprawa beznadziejna, a oni wytrzymali te 63 dni, straszne właściwie dni, bo jednak nie możemy w tym wszystkim zapominać o ofiarach. Od 120 do 150, jak podają obecne dane, do 150 tysięcy zabitych cywilów. Oprócz tego kilkanaście tysięcy powstańców. Ja już nie mówię o liczbie rannych, o liczbie wywiezionych i tak dalej. Zburzone, zniszczone miasto. No ciągle pozostaje to pytanie, czy warto było?
Ale to jest, ja wiem, to jest pytania z wiedzy potem. Wszyscy lepiej rozumiemy wtedy, ale to jest niewłaściwe pytanie. Oczywiście nie warto, ale my nie wiemy, co będzie jutro. I oni nie wiedzieli, co będzie jutro. 1 sierpnia to miało sens według tego, co mogli wiedzieć. I... nie wyszło i koszty były horrendalne, tak. No patrzymy, co się dzieje w Gazie, nie? To cywili zawsze płacą największy koszt.
Ale cywile wspomagali powstańców.
Nie wszyscy. Oczywiście, że nie wszyscy,
bo nigdy nie ma tak, że wszyscy.
Oczywiście byli różne opinie wśród cywilów, ale oni też byli kompletnie bez broni.
No i jak pan pisze w swojej książce, niestety, ale cywilów nie dało się zawiadomić o tym, że wybuchnie powstanie. I właściwie byli mieszkańcy Warszawy, byli podobnie zaskoczeni wybuchem powstania jak Niemcy. I jedni i drudzy, bo Niemcy też przeczuwali, że coś się kroi, że wiedzieli, że coś się w Warszawie szykuje, że może dojść do wybuchu powstania.
Radio Moskiewskie ciągle mi idzie do broni. Niemcy dobrze wiedzieli, że może coś być.
Ale i dla Niemców, i dla ludności cywilnej wybuch powstania 1 sierpnia był zaskoczeniem. Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. To są słowa Stanisława Pigonia, który je wypowiedział, komentując wstąpienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do oddziału dywersyjnego. No to jest jakby ten ciąg dalszy mojego retorycznego pytania, czy warto było. Ale pan po części daje odpowiedź również w swojej książce, a właściwie w przedmowie, pisząc, dlaczego wziąłby pan udział w powstaniu. I pisze pan tak: do 18 roku życia byłem aktywnym członkiem skautingu i wychowywałem się w tym idealistycznym, romantycznym, religijnym i patriotycznym duchu, który był czymś powszechnym wśród skautów tamtego pokolenia. I pisze pan też tak. Powstanie niesie również nieśmiertelne przesłanie moralne. Są w życiu rzeczy droższe niż życie.
Tak jest, tak było. Tak, nie, ten moralny aspekt jest bardzo ważny. Dla nich o to chodziło.
A czy dla nas taka lekcja z powstania warszawskiego jaka jest?
Trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się działo i rozumieć, jak nasz świat jest niepewny. To miał dużo daleko sięgające skutki. Na przykład, dlaczego PRL był inny od innych demoludów, między innymi, że Rosjanie bardzo ostrożnie, stosunkowo inaczej traktowali Polaków niż inne kraje. I właśnie ten duch, ten element moralny przeżył śmierć powstania. To jest bardzo chrześcijański pomysł, że duch przeżyje ciało.
Profesor Norman Davis, brytyjsko-polski historyk, był dziś naszym gościem, autor książki Powstanie 44, książki wydanej przez wydawnictwo Znak w 2004 roku, ale dziś w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wznowionym. Dziękuję panie profesorze pięknie
ja
za rozmowę.
Ja też dziękuję. Do widzenia.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.